od 1 października zmieniły się w Białymstoku zasady segregowania odpadów. Do tego czasu wydzielaliśmy 3 grupy, teraz wydzielamy 6, a mieszkańcy domów jednorodzinnych nawet 7. W teorii tak jest, w praktyce bywa różnie i dziś o tym w wersji lokalnej będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik, dzień dobry, a w studiu goście. Stanisław Hołubowski, prezes Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Witam państwa.
Andrzej Marczyk, prezes firmy Błysk.
Witam państwa, witam radu słuchaczy.
Artur Małecki, Dobrogowski, zastępca dyrektora Biura Zarządzania Systemem Gospodarowania Odpadami w spółce Lech.
Dzień dobry państwu.
I Zbigniew Gołębiewski, rzecznik spółki Lech, odpowiedzialny za gospodarkę odpadami w Białymstoku.
Dzień dobry.
I zwracam się właśnie do panów ze spółki Lech, żebyśmy rozjaśnili, na czym ta zmiana polega i jak ten system segregacji odpadów teraz wygląda.
Od 1 października dostosowaliśmy nasz białostocki system gospodarowania odpadami, segregacji odpadów w domach do rozporządzenia ministra środowiska, które obowiązuje od ubiegłego roku. Ono wprowadza jednolity system oznakowania, jednolity system segregacji podziału na frakcje odpadów w całej Polsce. Oczywiście nie we wszystkich gminach, miastach ten system wchodzi w tym samym czasie. W Białymstoku wszedł od momentu, kiedy zawarliśmy nowe umowy na odbiór odpadów z firmami wyłonionymi w przetargu. Ten system zmienia oznakowanie kontenerów. W tej chwili wszystkie kontenery są w konkretnych kolorach ze znakami. Wydzielamy w tej chwili 6 frakcji, takich podstawowych frakcji odpadów komunalnych. Papier wyrzucamy do niebieskiego kontenera, tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe do żółtego kontenera, do brązowego kontenera wyrzucamy odpady biodegradowalne, czyli resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, resztki warzyw, owoców, do brązowego kontenera, tam gdzie te kontenery są oczywiście też odpady zielone, czyli te odpady zielone pochodzące z gospodarowania w ogródku. Czarny kontener to tradycyjny kontener na zmieszane odpady komunalne, czyli pozostałe, no i oczywiście zielony kontener na szkło opakowaniowe.
Tak teoria wygląda. W praktyce bywa z tym różnie, o czym przekonał się nasz reporter Wojciech Szubzda, który rozmawiał z białostoczanami.
Bałagan strasznie, bo za mało chyba koszy. U mnie na przykład na Białostoczku to nie mieściło się to otwarty ten kosz i ptaki wywalały te śmieci, kupa śmieci dookoła, także jakoś, czy za mało tych pojemników, czy coś. To trzeba jeszcze 2 by było, no nie wiem.
I często właśnie tam, gdzie są te odpady komunalne, to po prostu jest zawalone właśnie workami, ale nie tak jak na innych osiedlach, bo słyszałem, że gdzieniegdzie prawie jest zawalone śmieciami i dzikie zwierzęta i szczury i wszystko tym się karmi.
U nas są przepełnione, jest dużo faktycznie tego i na osiedlu nie ma miejsca w ogóle w śmietnikach. Te zmieszane.
U nas większość mieszkańców i tak wsypuje wszystko do jednego kosza na śmieci, więc to jest totalnie bez sensu. No niestety tak to wygląda. Nawet jakby się chciało, to później tak trzeba będzie jeszcze raz to wszystko segregować. Wszystko idzie w niebieski worka do jakiego kosza, który jest bliżej, który nie jest zapełniony.
Na sprawę, że ciężko w domu tutaj śmietników trzymać. Znaczy jest jeden śmietnik kuchni główny, a poza tym te reklamówki zwykłe, foliowe ze sklepu na przykład.
Nie segreguję, nie.
Od jakiegoś czasu jak to weszło, mama mi powiedziała i staramy się trzymać się tego. Codziennie wynosimy śmieci i nie zdąży się nazbierać tak dużo ich.
Tak mówią białostoczanie. Trzeba jasno powiedzieć, że to też nie jest takie widzimisię, czy władz Białegostoku, czy spółki Lech odpowiedzialnej za gospodarowanie odpadami, bo takie są przepisy i ten system segregacji odpadów trzeba po prostu było zmienić.
Tak, oczywiście. Nasz system funkcjonował całkiem dobrze. Ten dotychczas obowiązujący. Mamy bardzo dobre efekty odzysku surowców, bo o to przede wszystkim chodzi, żeby odzyskiwać jak najwięcej surowców, żeby na wysypisko trafiało jak najmniej odpadów, tak jak to działo się jeszcze kilkanaście lat temu. Mamy nowoczesną sortownię, która sortowała suche surowce, bo ta zmiana polega przede wszystkim właśnie na rozdzieleniu frakcji suchych surowców, które były dotychczas na papier i oddzielnie od tworzyw sztucznych i metali. Ten odzysk, który mieliśmy w ubiegłym roku, w 2017, wynosił 42%, ponad 42%, a wymagany prawem, bo co roku mamy takie wskaźniki, do których musimy się dostosować, to zaledwie 20%. Nowe prawo, to rozporządzenie, które weszło w życie, ma zmusić gminy w Polsce i pomóc gminom w Polsce osiągać te wskaźniki, a w Polsce jest nie najlepiej z tym odzyskiem surowców. W Białymstoku naprawdę mieliśmy bardzo dobry poziom. Więc troszeczkę te prawo, nowe zasady nie były nam do końca potrzebne. Niemniej musieliśmy się do nich dostosować, jak każda gmina w Polsce.
Z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowej, jak to wygląda? Czy jeszcze mieszkańcy muszą się uczyć tych nowych zasad?
No na pewno muszą się uczyć i to długo się uczyć. Zresztą spółdzielnie mieszkaniowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe są w bardzo niekorzystnej sytuacji. Po pierwsze, jesteśmy podatnikiem i jednocześnie poborcą podatkowym. Co miesiąc musimy składać albo nawet i częściej od początku deklaracji, jeżeli są jakieś zmiany, ktoś nie mieszka. Ponosimy za to pełną odpowiedzialność, nie mając w zasadzie instrumentów kontroli, że ktoś z nas, mieszkańców, przekazał niewłaściwą czy nieprawdziwą wiadomość. Musimy podatki płacić. Podatek, ja nazywam to podatkiem, od wywozu nieczystości, nawet jak nam lokatorzy nie zapłacą. Poza tym, jeżeli chodzi o segregację śmieci, muszę stwierdzić, że gro ludzi segreguje te śmieci, ale w takiej zbiorowości znajdują się jednostki, które czy to złośliwie, czy nie chcą, tego nie robią. No jeszcze jedne kuriozum, które ta ustawa wprowadza, czy też nowelizacja, która jest szykowana ustawy, odpowiedzialność zbiorową, czyli w tej chwili miasto może ukarać dwukrotną ceną, a nowelizacja przewiduje czterokrotne. I wydaje mi się, że to nawet niezgodne jest z konstytucją, która mówi, że za przestępstwo w artykule 42 musi odpowiadać ta osoba, która tego. I tak powiem, wszystkie te zmiany, wszystkie te segregacje skupia się na zarządach spółdzielni czy na zarządcach wspólnot mieszkaniowych, bo ludzie nie mają pretensji do ustawodawcy za takie coś, tylko jesteśmy najbliżej, czyli jesteśmy tak zwanymi chłopcami do bicia. Mamy sporo telefonów, szczególnie od starszych ludzi, którzy tej segregacji nie uważają, że jest potrzebna. Problemem również jest zamykanie przez nas sypów w wieżowcach. Gros sypów zostało zamkniętych, jak pierwsza to wprowadzona segregacja, teraz ostatnie bloki zamykamy, no bo jeszcze sześć frakcji, nie wiadomo co do tego sypu wrzucać jakąś jedną frakcję, czy tak. Także też tutaj mamy protesty, ale uważamy, że sypy należy zamknąć, że sypy są siedliskiem i zarazków, szczurów i innych rzeczy.
Z punktu widzenia firmy, która odbiera odpady od Białostoczan, jak to wygląda po wprowadzeniu tych zmian?
Tu było słychać wypowiedzi wcześniej, że jest jakby, więc mniej, inaczej, jest mniej pojemników na odpady zmieszane i one mogą być czasem przepełnione. To było na początku z uwagi na to, że jak to pan prezes powiedział, no niestety to było takie, no, rewolucja, musimy uczyć się segregować i były takie momentami, takie zawahanie, gdzie co, jak wrzucić, nie było. Dzisiaj to widać, my to widzimy po napełnieniu pojemników, że coraz więcej jest segregowania. Widzimy, że nie są one już puste, jak na początku były. Był jeden tylko pojemnik jakby zarzucany tymi workami, że jednak te odpady, bo ich tonowo jest powiedzmy tyle samo, tylko powiedzmy muszą się rozłożyć na wszystkie frakcje, czyli na szkło, papier i biodegradowalne. I to się z dnia na dzień widać polepsza. To idzie ku dobremu. Faktem jest, że to na to potrzeba trochę czasu i z dnia na dzień to się nie zrobi. Potrzebna jest edukacja, świadomość również mieszkańców. I tutaj też chciałbym w jakiś tam sposób, bo spotykamy się z takimi opiniami, stereotypy w jakiś sposób zmienić. Mówią, że, bo też tak wygląda na domkach jednorodzinnych, że wrzucamy jakby odpady wszystkie do jednej śmieciarki. Tak?
Oczywiście, to nie jest jednostkowa opinia. Bardzo często się słyszy właśnie, że po co my segregujemy, skoro przyjeżdża śmieciarka i wszystko wrzuca do jednego.
No nie. Na dzień dzisiejszy najważniejsze, by obniżyć koszty i to jest tak zwane optymalizowanie kosztów. Dzisiaj śmieciarki generalnie, które jeżdżą na domkach jednorodzinnych, są to śmieciarki dwu- albo nawet trzykomorowe.
Czyli nie widać tego z zewnątrz?
Tego nie widać. Widać, bo jest prawa, lewa i jeszcze z boku ma komorę. Także niby widać, że pracownik idzie, jedna śmieciarka zabiera trzy frakcje czy dwie frakcje, ale to jest zgodnie ze sztuką, bo my musimy się potem na wysypisku rozliczyć z tychże pojemników, które żeśmy zabrali, z tego regulaminu i z harmonogramu. Także my tego nie robimy. Tak, żeby mieszkańcy nie myśleli sobie, że my to robimy po złości, albo nie przestrzegamy, albo nie szanujemy ich pracy, dlatego że oni posegregowali, a my wszystko do jednego wora. Nie. To się odbywa zgodnie ze sztuką, zgodnie z zasadami, tylko po to jest to jedna śmieciarka, żeby zmniejszyć koszty, żeby nie jeździły trzy samochody, czy dwa samochody, a wystarczy ten sam jeden przejedzie i tyle. To jest pierwsza taka sprawa. I tak samo na osiedlach. Każda frakcja jest odbierana, niby ten samochód, ale on zbiera jedną frakcję. Na przykład widzimy ten sam boczny numer, czy ta sama rejestracja, ale jak zbierał papier, to on tylko zbiera papier, zbiera szkło. On jedzie, tylko zbiera szkło. Także tu też niech się, zresztą odnotowane to jest w systemie, bo jesteśmy cały czas monitorowani. Także żeby mieszkańcy nie myśleli, że my robimy jakoś tam niezgodnie to z prawem, albo tak jak mówię, nie szanujemy ich pracy.
Znaczy, bo byłoby to nielogiczne, żeby to była sztuka dla sztuki, że tak, ludzie segregują na 6 pojemników, dajmy na to, jeżeli chodzi o osiedla, a na 7 w przypadku domków jednorodzinnych. Przyjeżdża ktoś, wrzuca to do jednego samochodu, a później ktoś znów gdzieś na taśmie stoi i rozdziela to wszystko, co mieszkańcy wrzucili. Byłoby to nielogiczne. Czyli jest tak, że jak samochód przyjeżdża, to zbiera na przykład tylko papier na początek, później kolejne inne frakcje.
Tak, dokładnie tak jest, ale tu jeszcze chciałbym, o ile jestem na antenie, jakby poprosić Państwa o taką informację, chciałem przekazać, że z uwagi na wprowadzony poniedziałek 12 listopada Dzień Wolny od Pracy, to chciałbym poinformować mieszkańców domków jednorodzinnych w sektorze 6, że ten wywóz będzie w sobotę.
Zamiast poniedziałku.
My tam staramy się wszystkimi możliwymi kanałami dotrzeć do mieszkańców, żeby ułatwić, żeby nie zostawić ich z tymi śmieciami, ale mamy czas krótki i to tak przy okazji.
I ta informacja pojawi się też dla użytkowników aplikacji Ekoharmonogram, tak, którzy zainstalowali tą aplikację na swoim telefonie. Mamy taką aplikację, która funkcjonuje od 1 października. To jest ogólnopolskie narzędzie. Tam każdy, kto pobierze, może sobie wpisać swój adres i jest powiadamiany o tym, kiedy jest odbiór, a nawet właśnie o takich zmianach, o których pan prezes mówi, tak otrzymuje wiadomość, że jest jakaś zmiana, więc można się do tego przygotować.
Jeśli chodzi o segregację odpadów, kończąc jakby tą pierwszą część naszej rozmowy i dyskusji, to przypomnijmy, dlaczego powinniśmy segregować. Ja wiem, że są przepisy, ale na co to wpływa, że segregujemy odpady?
Mniej odpadów trafia na wysypiska i coraz więcej odpadów możemy wykorzystywać, tak, do ponownej produkcji. No, część odpadów w Białymstoku, także to trzeba wiedzieć, jest wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, z której korzystają mieszkańcy Białegostoku, bo jako jedno z nielicznych miast w Polsce mamy instalację termicznego przekształcania odpadów, czyli spalarnię, i tam co roku produkujemy dużą ilość energii cieplnej, która w około 9% zasila Białystok, i sprzedajemy także prąd, energię elektryczną do ogólnopolskiej sieci energetycznej.
Czyli w skrócie można powiedzieć, że przede wszystkim chodzi nam o to, żeby środowisko było czyste i żebyśmy dbali wspólnie o środowisko. Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali właśnie o tej odpowiedzialności. Jeśli chodzi o segregację odpadów w domkach jednorodzinnych, to mam wrażenie, że łatwiej jest tam sprawdzić, czy ten dany mieszkaniec segreguje, no bo mało jest mieszkańców, przy każdym z tych domów są albo pojemniki, albo worki na śmieci. Czy tak właśnie jest?
Tak, oczywiście w domkach jednorodzinnych każdy odpowiada za swoje odpady i widać, kto wyprodukował te odpady. Gorzej jest w budynkach wielorodzinnych, gdzie mamy jedno miejsce gromadzenia odpadów, jeden śmietnik, tam wyrzuca kilkaset rodzin. Tak.
Czy można właśnie w związku z tym powiedzieć, że mieszkańcy domów jednorodzinnych są solidniejsi, jeśli chodzi o segregację odpadów?
Oczywiście tak.
Pilnują
się. Zdecydowanie tak. Odpady, które odbieramy z domów jednorodzinnych są po prostu posortowane perfekcyjnie, tak? Są doskonałym surowcem, który odzyskujemy, przekazujemy firmom recyklingowym.
Z drugiej strony można powiedzieć, że mieszkańcy domów jednorodzinnych mają więcej miejsca, na przykład w garażu, żeby te odpady segregować, niż osoby, które mają niewielką kuchnię, na przykład w bloku.
Wbrew pozorom wcale nie jest to takie dokładne przełożenie, tak? Bo mieszkańcy domów jednorodzinnych jednak muszą utrzymać troszeczkę dłużej te śmieci, które produkują, natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą wyrzucić śmieci codziennie, tak? Codziennie segregować. W każdej chwili mogą wyrzucić te odpady, a poza tym trzymanie papieru, tego papieru nie produkujemy wbrew pozorom tak dużo, czy odpadów zmieszanych, czy biodegradowalnych. Najwięcej jest tworzyw sztucznych, metali, kartoników, tak? Te, które wyrzucamy do żółtych kontenerów. Produkujemy nadal tyle samo odpadów, jak produkowaliśmy, tak? Po 1 października nic się nie zmieniło, tak? Tylko po prostu musimy inaczej je posegregować, tak? Inaczej je wynieść do kontenerów w śmietnikach.
Panie prezesie, czy...
Doszły dodatkowo dwie frakcje biodegradowalne, a jeszcze chciałem dodać, że w budownictwie wielorodzinnym kto nie segreguje śmieci jest trudne w ogóle, wręcz niemożliwe.
Panie prezesie, zaraz wrócimy do tego, tylko jeszcze chciałabym tutaj do pana prezesa firmy Błysk się zwrócić, czy rzeczywiście porządek, jeśli chodzi o dzielnice domów jednorodzinnych, jest?
Zgadza się, po prostu zabudowa wielorodzinna powoduje anonimowość człowieka i wyegzekwowanie, tak jak pan prezes wcześniej powiedział, zawsze z mojego takiego doświadczenia wynika, że 90% ludzi zaczęło segregować, bo my to widzimy po pojemnikach. To są twarde dane i co do tego nie ma dyskusji. A faktycznie jest, że na domkach jednorodzinnych jest to robione perfekcyjnie z uwagi na to, że i ze względów finansowych, że jak się segreguje, to się mniej płaci. A po drugie, niestety nie jest się aż tak anonimowym, bo każda posesja ma gdzieś przepisany swój pojemnik, gdzieś można łatwo w jakiś tam sposób to skontrolować. No niestety bloki są takie, jakie są i czasem tak się zdarza, że wystarczy, taka zasada jest od zawsze, że wystarczy we wiacie śmietnikowej, czy obok, gdzie stoją pojemniki, że jedna osoba rzuci jeden worek ze śmieciami i po prostu nie wrzuci do pojemnika, tylko dosłownie na ziemię. To jest świętość, zasada taka, że za 10 minut będzie góra śmieci, nikt nie wchodzi, bo już jest jakaś obiekcja, że można, nie wiem, jakoś ubrudzić się, nie ubrudzić się, albo takie jest. I mamy z tym kłopot, bo wtedy musimy zbierać ręcznie i to wtedy robi różne tam problemy. Ale o ile wszyscy mieszkańcy stosują się do tego, że wejdą do tej wiaty śmietnikowej i wrzucą to, gdzie trzeba, nie ma najmniejszych kłopotów. To ja nie podejrzewam, że zawsze ktoś się znajdzie taki, który coś takiego zrobi, ale to są jednostki i to widać, mówię, tak?
A czy worek postawiony przy pojemniku może innym sugerować, że pojemniki są zapełnione i wszyscy już zostawiają przy śmietniku?
My te śmieci trochę traktujemy tak, jakby coś nieczystego, jakby coś takiego, no i tak dalej.
A sami je produkujemy, tak?
Tak, od siebie, no ale musimy je segregować, a po drugie, segregowanie powoduje to, bo to też o tym tak nie mówimy, że im będziemy lepiej segregować, tym one będą tańsze, bo jednak ilość energii, którą trzeba będzie włożyć i czasu przesegregowanie na sortowni będzie zdecydowanie mniejsza, będzie zdecydowanie większa. I to nie będzie tworzyło nam takich kosztów. O ile będziemy nie segregować, to trzeba by te śmieci powtórnie, potrójnie je tam trzeba przez to linię przepuścić, to będzie drożej. Czyli zawsze się opłaca nam segregować odpady.
W przypadku domów jednorodzinnych mieszkaniec może decydować, czy segreguje, czy nie segreguje. To jest jego wybór? Cały czas jest taka możliwość?
Tak, oczywiście.
Ale płaci wtedy więcej ten, który nie segreguje? Dwa razy więcej?
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej mniej więcej dwa razy więcej.
I tutaj jest taka możliwość. A w przypadku, właśnie tu już przechodzimy do pana prezesa, spółdzielni mieszkaniowych.
Spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot, to zarządca deklaruje, czy będziemy, w imieniu oczywiście mieszkańców. Tu jest trudność, bo zawsze się ktoś może znaleźć taki, który nie będzie segregował, a odpowiedzialność jest wspólna.
Ale ja gdy był ten etap, panie prezesie, gdy był ten etap taki składania deklaracji właśnie do wspólnoty, czy też do spółdzielni mieszkaniowej, każdy z mieszkańców dostał, prawda, że deklaruje na przykład segregację. Nie robiliście czegoś takiego, bo u nas akurat we wspólnocie było, że podpisywaliśmy.
Po prostu z dotarciem do wszystkich mieszkańców byłby kłopot, bo...
We wspólnotach łatwiej, rzeczywiście.
Tak, mieszkania są wynajmowane, pustostany, także tutaj w imieniu mieszkańców musimy z tego. Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mnie bardzo dziwi, tak zwane podrzucanie śmieci. Kierownicy czy pracownicy moi często mówią, że przyjeżdżają samochodami, wrzucają śmieci, nie zawsze do tych pojemników. Zresztą sam mieszkam niedaleko bloków, w domku jednorodzinnym i też widzę, na przykład widziałem parę razy, to już wcześniej, że mieszkańcy domków zamiast zamówić sobie, robiąc remont, oddzielny pojemnik na gruz, wrzucają do śmieci do właśnie ten gruz, do zmieszanych czy innych. Zresztą ze spółki Lech też pokazywaliście nam kiedyś zdjęcia takich pojemników. Dzięki Bogu, żeśmy nie zostali ukarani, bo to też dobra wola, ale nasi pracownicy też, jeżeli takie rzeczy widzą, to starają się segregować, oddzielić te śmieci, żeby tego... Dziwię się ludziom właśnie, że każdy płaci, każdy, od każdego mogło być odebrane te śmieci, nie?
Podrzucają. Ale wracając właśnie do jeszcze tej odpowiedzialności zbiorowej, jeśli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową. No na pewno, tak jak i tutaj pan prezes mówił, 90% prawdopodobnie segreguje i to coraz lepiej z miesiąca na miesiąc będzie się działo, a część nie segreguje. Czy jest na to jakaś metoda?
Czy co jest?
Metoda na to.
No chyba raczej metody nie ma, bo to jest anonimowe, tak jak pan powiedział, bo trudno, żeby postawił pracownika przy kontenerze, żeby sprawdzał, kto jakie śmieci wrzuca. Może jest metoda oznaczenia workami, ale to też nie jest metoda, bo ktoś kupi sobie inne worki.
Ma prawo do tego, żeby kupić. Dobrze, przejdźmy do opłat. Do opłat, bo tutaj właśnie pojawił się ten wątek podrzucania śmieci, a przecież nie ma to tak naprawdę sensu, bo o ile dobrze się orientuję, w Białymstoku nie płacimy za to, ile śmieci oddajemy, tylko jest inna metoda. Proszę przypomnieć, jaka jest.
Oczywiście płacimy, jeśli segregujemy, płacimy 3 stawki w zależności od metrażu lokalu zajmowanego, więc mamy 3 takie rozróżnienie. Lokal o powierzchni do 40 metrów kwadratowych stawka wynosi 9 zł za segregowanie. W lokalu, o którego powierzchnia wynosi między 40 a 80 metrów kwadratowych 21 zł i w lokalu, którego powierzchnia wynosi powyżej 80 metrów kwadratowych 42 zł.
W przypadku, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne i nawet jeśli ktoś ma właśnie dom powyżej 80 metrów kwadratowych, no bo zazwyczaj tak jest, i ma mały pojemnik, ale stwierdza, że potrzebuje większego, to czy opłata wzrasta wtedy?
Nie wzrasta.
Właśnie, dlatego tutaj nielogiczne jest to, co niektórzy robią, że podrzucają te śmieci gdzie indziej, tak? Dokładnie. Bo mogą poprosić o większy pojemnik, skoro obserwują, że więcej śmieci produkują, tak?
Czyli jeżeli założymy, że jakby segregujemy tak naprawdę, tak jak tutaj mówimy w tej audycji o tym, to tak naprawdę ilość tych śmieci zmieszanych będzie naprawdę niewielka. Ja mogę odwołać się do swojego doświadczenia, gdzie tak naprawdę jakby dzielimy odpady na różne frakcje. I tutaj też nawet w audycji jakiś młody głos tak naprawdę powiedział o tym, że tych śmieci jest niewiele, tak? I więc one są wynoszone codziennie. Są wynoszone codziennie, więc tak naprawdę jeżeli będziemy segregować, to tych odpadów zmieszanych zbieramy przysłowiowo taką małą torebkę, jak kupujemy bułeczki. To tyle tych odpadów tak naprawdę zmieszanych będzie, tak? Jeżeli rozdzielimy jakby te frakcje rzeczywiście tak jak tutaj edukujemy. Najwięcej tak naprawdę objętościowo zajmuje papier i tworzywa sztuczne. tak? Tak naprawdę. To jest największa objętość. Więc jeżeli ktoś tego nie posegreguje i wrzuci to w worku do pojemnika na odpady zmieszane, no to wiadomo tak naprawdę, że ten pojemnik, który jest przeznaczony na odpady zmieszane, on zaraz się szybciutko zapełni. Także jeszcze raz tutaj powołam się na ten młody głos, który powiedział, że tych odpadów naprawdę jest niewiele. Warto spróbować, bo to naprawdę nie kosztuje. Każdy z nas codziennie wychodzi z domu, codziennie albo idzie do pracy, albo do szkoły, albo idzie do samochodu, więc można to naprawdę w jakiś taki sposób fajny sobie zorganizować. Można wziąć tą torebkę z odpadami i ją po prostu wyrzucić do śmietnika, tak? Nie musimy czekać, aż jakby nam cały koszt 30-litrowy się zapełni.
Chyba, że żona wcześniej nas pogoni.
Do wyrzucenia śmieci. Panie prezesie, a co się dzieje, na przykład pojemnik żółty, proszę przypomnieć, co...
Tworzywa sztuczne.
Tworzywa sztuczne. Tworzywa sztuczne i metale, czyli co wchodzi w tworzywa sztuczne i metale? To jaki przykład chciałabym podać?
Butelka plastikowa po napoju, puszka po jakimś jedzeniu, także opakowania wielomateriałowe, czyli kartoniki na przykład po mleku, po jakimś napoju.
Nakrętki, jeżeli... kapsle, tak.
I nie trzeba ich myć, nie muszą być czyste, tylko zużyliśmy, wyrzucamy, bo spotykamy się z tym, że trzeba, bo to trzeba myć. Nie, nie trzeba myć, po prostu wyrzućmy tylko w odpowiednim kolorze.
Oczywiście bez zawartości, tak.
Bez zawartości, a jeżeli trafi tam właśnie, dajmy na to coś takiego z zawartością, czyli to, co nie spełnia tej segregacji akurat do żółtego pojemnika, to co wtedy z tym się dzieje?
To znaczy, my nie mamy tak naprawdę wpływu, co jest w tym pojemniku. My zakładamy dobrowolę mieszkańca, co tam
ale
wyrzucono.
Ja też nawet nie ze złej woli, tylko może czasami z niewiedzy, tak? Że trafia właśnie tam opakowanie z zawartością. To co wtedy?
No to mamy zanieczyszczony surowiec po prostu, tak? Czyli trafimy, wyrzucimy jogurt, nie wiem, zgrzewkę jogurtów. To tak naprawdę przy odbiorze tych odpadów, no bo wiadomo, że przyjeżdża samochód, który tak naprawdę też prasuje te odpady, prawda? Jest tak zwany samochód ze zgniotem, jak my to mówimy. No i w jakiejś części te odpady się zanieczyszczają tak naprawdę.
Gorzej wtedy jest na sortowni, ich obróbka więcej kosztuje, trzeba im więcej czasu poświęcić. To nam tworzy koszty, bo musimy cały czas, co ja tam, z uwagi na to, że my liczymy cały czas te pieniądze, mówię, no segregowanie, dobre segregowanie powoduje obniżkę należności. I to w perspektywie czasu będzie widać, bo na dzień dzisiejszy coraz lepiej to idzie, coraz lepiej to robimy, wszyscy się uczymy i to musi się w pewnym momencie przenieść na koszty. I to się przenosi, na pewno będzie widać to, gdyż surowce dobre, że wysegregowane, dobrze zbierane, też ileś tam kosztują. Sortownia z tego też jakieś ma tam przychody, a to się przekłada na obniżenie kosztów własnych, czyli na zmniejszenie w perspektywie kosztów odbioru odpadów.
Ta zmiana sposobu segregacji już spowodowała właśnie polepszenie surowca, jeżeli chodzi o papier, co jest właśnie obserwowane w zakładzie w Chryniewiczach, gdzie jest sortownia. Właśnie ten papier jest dużo lepszej jakości i bardziej można go wykorzystywać.
Ale to nie oznacza, że wracając do tego kontenera, gdzie trafi, dajmy na to, opakowanie po jogurcie z zawartością, że już ten surowiec całkowicie jest niezdatny do recyklingu. Można to uratować?
Tak, to można uratować, tylko że to znów kosztuje więcej czasu, pieniędzy i to wszystko.
A jeżeli chodzi o pieniądze, bo tu właśnie już ten wątek się pojawił, a teraz jest to sprawa dość głośna, wspólnoty z Alei Jana Pawła II w Białymstoku, która niejako zachęcając czy nakazując segregację, informuje ich, że kto nie będzie segregował, zapłaci 4 razy więcej. Teraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie jest to możliwe, żeby opłata 4-krotnie wzrosła.
Nie jest to możliwe, ale my przede wszystkim w Białymstoku edukujemy, tak, a nie każemy mieszkańców, zresztą po tej zmianie dajemy sobie czas na to, żebyśmy mieli szansę wszyscy się nauczyć, jak segregować odpady. Stawiamy na edukację, zresztą tak się dzieje na Zachodzie, tak? Mieszkańcy po prostu mają przekonanie, że warto to robić dla dobra środowiska. Nie ma tam mowy o karach za niesegregowanie, a wszyscy segregują na przykład w Niemczech.
Ale nowelizacja ustawy może wprowadzić 4-krotny wzrost odpady.
O tym się
tak?
mówi, natomiast się raczej słyszymy o tym jakieś pogłoski, tak, nieoficjalne informacje niż jakieś twarde informacje, które płyną z Sejmu.
Myślę, że warto jest powiedzieć o tym, że ogromną rolę świadomość społeczna odgrywa właśnie tutaj i za zmianami, które weszły 1 października w życie, poszła też kampania informacyjna.
Rozpoczęliśmy ją jeszcze w czerwcu, czyli prawie 3 miesiące przed wprowadzeniem nowych zasad segregacji. Wówczas do mieszkańców trafiły ulotki informujące o planowanych zmianach. Mieliśmy też kampanię Białystok segreguje, która zakończyła się dużym festynem w Parku Planty, w którym brali liczny udział mieszkańcy Białegostoku. Później już przed samym wprowadzeniem nowych zasad we wrześniu do mieszkańców trafiła kolejna pula ulotek, już innych, nieco o innych treściach, ale oczywiście informująca o nowych zasadach segregacji. W tej chwili planujemy kolejną pulę ulotek, która trafi, pokaże, na czym też te zmiany polegają. Będzie to przede wszystkim informacja dla mieszkańców, którzy jeszcze nie do końca zrozumieli, jak oddzielać odpady. To oczywiście ta podstawowa informacja. Informacje były też w mediach. Mamy stronę internetową odpadybiałystok.pl, gdzie znajduje się bardzo szczegółowa informacja, dużo bardziej szczegółowsza niż w ulotkach. Rozmawialiśmy też z administratorami, głównie przede wszystkim ze spółdzielniami mieszkaniowymi, do których również trafiły ulotki. Spółdzielnia kolportują te ulotki. Wśród mieszkańców na klatkach wiszą też plakaty, takie tabliczki informujące, jak segregować. A to może pan prezes powie.
Panie prezesie, tak, rzeczywiście włączyliście się aktywnie w promowanie tego?
Moim zdaniem trzeba edukować, przypominać, ciągle przypominać, na czym ta segregacja ma polegać, bo w końcu ludzie się tego nauczą, bo do końca nie wszyscy wiedzą, co do jakiej frakcji wrzucać. Tutaj chciałem pochwalić spółkę Lech, bo faktycznie z tą kampanią wyszli, były plakaty, były ulotki. My ze swojej strony jeszcze raz wydajemy kwartalnik Informator BSM, w którym też szczegółowo poinformowaliśmy pod koniec września, jak należy to segregować. A teraz następny kwartalnik wydamy w grudniu, przypomnijmy i myślę, że od nowego roku coraz będzie lepiej, coraz ta rozdzielanie te na te frakcje, czyli segregacja śmieci będzie coraz sprawniej przebiegać.
A w pana ocenie, panie prezesie, bardziej problemem jest brak chęci do segregacji, czy właśnie to, że ludzie nie do końca wiedzą, co gdzie mają wrzucać?
Może jedno i drugie. Jest na pewno część mieszkańców, a to i z telefonicznych rozmów, z interwencji, że wręcz mówią, że nie będę segregować. Ale gro ludzi z tego, tutaj jak rozmawiam z firmą wywozową, czy kierownicy, jak zdają relacje, jest coraz lepiej, ale do końca zawsze ktoś się znajdzie, że będzie. Nie będzie segregował, bo mu się nie będzie chciało, bo mnie po prostu nie namierzą, kto nie segreguje.
Takie są doświadczenia też innych miast, że na początku po wprowadzeniu tej zmiany, bo Białystok nie jest pierwszym miastem, tak? Już w tym roku kilka innych dużych miast w Polsce wprowadziło te nowe zasady, Bielsko-Biała, Łódź, Gdańsk, i tam obserwowano na początku właśnie, że mieszkańcy są trochę zagubieni, jest bardzo dużo zmieszanych odpadów komunalnych, ale po kilku tygodniach sytuacja zaczynała się już normalizować, już mieszkańcy wiedzieli, jak segregować. Poza tym jest bardzo prosta edukacja. Trzeba zajść do miejsca, gdzie stoją kontenery. Na kontenerach są nalepki i jest prosta instrukcja, co wyrzucamy do którego kontenera. Oprócz takiej edukacji i kampanii informacyjnej, którą prowadziliśmy, w każdym śmietniku jest taka informacja.
Ja myślę, że starsi ludzie to z takiego poczucia obowiązku, dostosowania się do przepisów będą to robić i robią. Pan prezes machał głową, tak, tak jest, tak? Widać to w tej sytuacji. Ale myślę, że też możemy apelować albo też mieć nadzieję, że młode pokolenie ze względu na to, że tak modne są teraz proekologiczne różne postawy, że również dostosuje się do tego, by segregować te odpady.
To, co pani redaktor mówi, że należy edukować od wczesnych lat przedszkolnych.
Tak jest.
I dzieci bardzo ładnie to robią, zwracają uwagę.
Starsze, tak.
I tak się dzieje, dlatego nasi pracownicy zespół edukacji organizuje lekcje edukacyjne, ekologiczne w szkołach, przedszkolach, gdzie uczymy segregacji. Ta nauka była prowadzona też na kilkunastu festynach osiedlowych, które odbywały się we wrześniu. Także podczas wycieczek edukacyjnych w spalarni czy w sortowni również prowadzimy takie zajęcia edukacyjne, uczymy głównie właśnie młodych mieszkańców Białegostoku.
No dobrze, to jeszcze na zakończenie naszej audycji może kilka przykładów, gdzie co wrzucać. No oczywiste jest, czasopisma, gazety to papier.
Tak.
Tak? A na przykład opakowanie po mleku kartonowe takie?
To oczywiście odpad, który wyrzucamy do żółtego kontenera na tworzywa sztuczne.
To już jest tworzywo sztuczne. Tak. A taka jednorazowa reklamówka w niektórych sklepach pieczywo, na przykład panie podają, czy też panowie w niej, to gdzie?
To też jest tworzywo sztuczne, tak? Wyrzucamy do żółtego kontenera.
Czyli tworzywem sztucznym są też butelki PET plastikowe.
Tak, oczywiście.
To również jest
to
tworzywo
podstawowe.
Podstawowe, ale korek od...
Też.
Natomiast odkręcamy ten korek, wyrzucamy oddzielnie, tak?
Czy zalecenie jest takie, by butelki plastikowe zgniatać, czy niekoniecznie?
To, czy dobrze byłoby, żeby było zgniatane, dlatego że to powoduje zmniejszenie tak naprawdę objętości, tak?
Czyli więcej może wejść
też z korzyścią dla nas w domach, tak?
No dobrze, a pojemnik po jogurcie, mówię, z taką folią, sreberkiem, o tak, takie ten, to wszystko
też
razem?
Żółtego.
Wszystko razem,
tak,
nie trzeba
tak, nie
tego
trzeba.
Na górze. A tacki... Takie czasami chyba ser żółty na przykład jest, styropianowe.
Również wrzucamy do żółtego kontenera na tworzywa sztuczne.
Czyli żółty kontener jest tak popularny bardzo w tych takich niezrozumiałych
jest tam bardzo dużo różnych rodzajów odpadów, tak, które są opakowań, tak, które są z tworzyw sztucznych. Tak.
A resztki jedzenia, tu jeszcze powiedzmy.
Resztki jedzenia to wyrzucamy do dwóch różnych kontenerów. Tak.
Czyli jakie resztki do...
Do brązowego kontenera na odpady biodegradowalne wyrzucamy resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, a więc warzywa, owoce. Natomiast pozostałe resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego do kontenera na zmieszane odpady komunalne.
Czyli do tego drugiego jakie?
Czarnego.
Czarnego jakie? Mogą to być resztki?
Kotlet schabowy.
Który nie smakował na przykład, tak?
Kurczaka.
Kości.
To są te właśnie tutaj. Także nie jest to zbyt skomplikowane. Myślę, że więcej chęci trzeba, żeby ta segregacja odpadów przebiegała w Białymstoku tak, jak należy. Zgadzacie się panowie z tym?
Tak.
Dziękuję bardzo za udział w dyskusji. 5 minut przed 15 ją kończymy. A gośćmi byli Stanisław Hołubowski, prezes Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Andrzej Marczyk, prezes firmy Błysk.
Dziękuję bardzo.
Artur Małecki-Dobrogowski, zastępca dyrektora Biura Zarządzania Systemem Gospodarowania Odpadami w spółce Lech.
Dziękuję bardzo.
I Zbigniew Gołębiewski, rzecznik spółki Lech.
Dziękuję.
A ja przypomnę, że spółka Lech odpowiedzialna jest za gospodarkę odpadami w Białymstoku. Dziękuję Państwu. Miłego popołudnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.